Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Przygotowywała się do tego wydarzenia przez ponad rok. To miał być pierwszy maraton w życiu Kami Ostman i kobieta ciężko pracowała, trenowała, by być do niego dobrze przygotowaną. Jeśli chodzi o miejsce, to pomimo tego, że pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, wybrała czeską Pragę. W dniu wyścigu, wczesnym rankiem, Kami razem ze swoim partnerem od biegania zameldowali się na starcie jakieś 45 minut przed czasem. A przynajmniej tak myśleli. Szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. O tej porze to miejsce powinno tętnić życiem, powinno być tam znacznie więcej ludzi, a tymczasem wszystko wyglądało na dosyć wymarłe. Rzut oka na wyciągnięte z plecaka materiały od organizatorów potwierdził ich najgorsze obawy. Popełnili błąd i zamiast 45 minut przed czasem przybyli o 15 minut za późno. Wyścig już się rozpoczął. Na szczęście okazało się, że nie wszystko jeszcze stracone. Ponieważ czasy zawodników były mierzone indywidualnie, wciąż jeszcze mogli rozpocząć bieg. Ruszyli więc przez brukowane uliczki starówki, podążając trasą wyznaczoną przez tymczasowe barierki, które oddzielały biegaczy od kibiców. Narzucili sobie trochę wyższe tempo, starając się nadrobić stracony czas i choćby dogonić ogon wyścigu. Kiedy stała się rzecz najgorsza, zgubili drogę. Prawdopodobnie myśląc, że wszyscy zawodnicy już przebiegli, wolontariusze stojący na trasie zaczęli rozbierać tymczasowe ogrodzenie. Kami i jej towarzysz stali więc zdezorientowani pośród tłumu turystów i kibiców bez znajomości języka, bez szans, żeby zorientować się, gdzie znikła cała reszta zawodników. Wyglądało na to, że dla tej dwójki wyścig właśnie się zakończył. W pewnym momencie zobaczyli jednak, jak zza pobliskiego budynku wyłania się mała grupka szybkich, wysportowanych biegaczy. Bez wątpienia było to czoło wyścigu. Najwyraźniej trasa maratonu zataczała pętlę w centrum miasta i przez sąsiedni most wracała na drugi brzeg Wełtawy. Kami i jej przyjaciel popatrzyli na siebie, skinęli głowami. Wiedzieli, że chociaż w ten sposób skracają trasę o jakieś 5 kilometrów, to nie mają innego wyjścia. Jeśli chcą ukończyć bieg, to muszą dołączyć do tamtych zawodników. Tak zatem zrobili. W otaczającym ich tłumie natychmiast zawrzało. Pechowych biegaczy odprowadzały gwizdy i buczenie. Kiedy pierwszy raz przeczytałem tę historię, pomyślałem sobie, że pod wieloma względami jest całkiem niezłą metaforą tego, co czasami spotyka nas w naszych życiach. W końcu komu nie zdarzyło się popełnić jakiegoś, zdawałoby się, drobnego błędu? Choćby źle nastawić budzik, nieopatrznie wypowiedzieć o kilka słów za dużo, a czy rozpocząć manewry wyprzedzania przy kiepskiej widoczności. W pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że konsekwencje tego z pozoru błahego błędu mogą być katastrofalne. Jakoś tak jest, że w takich sytuacjach nadzieja naprawdę umiera ostatnia. Dajemy więc siebie 100% i do samego końca liczymy na to, że tym razem jakoś się uda, że przykre konsekwencje jednak w jakiś sposób nas ominą. Niestety w życiu także tak czasami bywa tak, że nawet te 100% zwyczajnie może nie wystarczyć, jeśli brak nam odpowiednich zasobów. Gdy w pewnym momencie stanie się to dla nas jasne, zatrzymujemy się, podobnie jak nasza dwójka biegaczy. Zdezorientowani, przygnębieni, pokonani. Nie wiemy, w którą stronę mamy iść dalej. i mogę jedynie domyślać się, jakie myśli przebiegały przez głowę Kami w tamtej chwili. Czy żałowała, że nie wzięła ze sobą mapy z zaznaczoną trasą maratonu? Zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Ja na jej miejscu na pewno wypominałbym sobie to przynajmniej przez następny rok. W wielu sytuacjach dobrze jest mieć dostęp do czegoś, co wskaże nam właściwy kierunek. To coś, co może przesądzić o naszym sukcesie bądź porażce, dotarciu do celu lub zgubieniu się. A czasem wreszcie całkiem dosłownie może stanowić o różnicy między życiem a śmiercią. Oznaczony szlak w górach, obecnie telefon z GPS-em, ale może też być to czyjaś mądra, przemyślana rada. W odpowiednich okolicznościach każde z nich bywa wprost nieocenione. Żydzi jako lud wybrany przez Boga również od dawna byli w posiadaniu czegoś takiego. Mam na myśli prawo. Prawo nadane im przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Można porównać je do drogowskazu, który pobożnemu Żydowi ma wyznaczać właściwy kierunek życia. I Izraelici w czasach biblijnych byli dumni z tego, że to właśnie ich Bóg wybrał jako powierników swojego słowa. Jako tacy czuli się wręcz lepsi od otaczających ich narodów, które jego przykazań nie otrzymały. Do pewnego stopnia to poczucie bycia wyróżnionym można zresztą uznać za uzasadnione, bo rzeczywiście nikt poza Żydami w tamtym czasie nie mógł liczyć na tak bliską relację z Bogiem. Czas jednak pokazał, że w pewnych kwestiach związanych z prawem naród żydowski ewidentnie się pomylił. Faktycznie, gdyby wszyscy Izraelici zawsze i wszędzie w 100% stosowali się do jego przepisów, to ich życie byłoby dużo lepsze. Ich relacje z Bogiem byłyby w znakomitym stanie. Wszyscy żyliby długo i szczęśliwie. Sielanka. Jednak jak wiemy, w praktyce nigdy tak nie było. Ani na poziomie jednostki, ani zbiorowości. Izrael nigdy nie był w stanie w pełni sprostać wszystkim wymogom stawianym im przez prawo. Regularnie dawał Bogu dowody swojej niewierności. Był za nią karany. Po jakimś czasie następowała skrucha i poprawa. Tylko po to, by za jedno lub dwa pokolenia cały cykl mógł znów się powtórzyć. W czasach Jezusa drugą stronę medalu z kolei stanowili faryzeusze. Ludzie, którzy tak mocno starali trzymać się prawa, że przy okazji zupełnie wypaczyli jego pierwotny sens. Nieświadomi tego, sądzili, że sam fakt posiadania przez nich przykazań czyni ich wyjątkowymi, a dzięki ich rygorystycznemu przestrzeganiu będą w stanie zasłużyć sobie na życie wieczne. A mimo to oczywistym było, że żaden człowiek nie jest w stanie bezbłędnie przestrzegać wszystkich Bożych przykazań. Zapewne dlatego razem z prawem Żydzi dostali od Boga wytyczne odnośnie składania ofiar, które miały zadośćuczynić za popełnione przez nich grzechy. Jeśli o mnie chodzi, to w praktyce myślę, że nie różniło się to za bardzo od, w cudzysłowie, zwyczajnych, stworzonych przez ludzi kodeksów prawa, w których obok norm i przepisów zwykle umieszcza się kary przewidziane za ich nieprzestrzeganie. Tylko czy myślicie, że posiadanie takiego prawa rzeczywiście w jakiś sposób nobilituje tych, którzy mu podlegają? Wygląda na to, że Żydzi pomylili się również co do celu, w jakim Bóg dał im prawo. I co nieco do powiedzenia na ten temat ma apostoł Paweł. Otwórzcie zatem razem ze mną list do Rzymian na jego 3 rozdziale. Zacznijmy nasze dzisiejsze rozważania od wersetu 19. List do Rzymian, 3 rozdział, wersety 19 i dalej. Wiemy zaś, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Takie postawienie sprawy mogło wydawać się współczesnym Pawłowi dziwne, może nawet oburzające. Paweł staje w poprzek przekonaniom, że prawo czyni naród żydowski lepszymi. W istocie jednak to jest jedyne logiczne wytłumaczenie wszystkich problemów z dochowaniem wierności prawu, z jakimi Izrael zmagał się od samego początku. Paweł dochodzi do wniosku, że prawo nie zostało im dane, żeby ich wyróżnić, ani tym bardziej, żeby doprowadzić ich do zbawienia, ale po to, żeby na ich przykładzie pokazać to nie tylko Żydom, ale wszystkim ludziom na całym świecie, jakie jest nasze prawdziwe położenie. Uzmysłowić, że idealne wypełnienie wszystkich przykazań, będących odzwierciedleniem Bożego charakteru i Bożego standardu sprawiedliwości, leży całkowicie poza naszym zasięgiem. Krótko mówiąc, że jesteśmy grzesznikami. Gdyby Bóg na tym poprzestał, to byłaby to raczej dość smutna konkluzja. Skoro prawo nie ma mocy nam pomóc, to czy jest jakaś alternatywa? Nie sądzę, żebym popsuł komuś niespodziankę, zdradzając od razu, że owszem, jest. Czytajmy, co Paweł pisze dalej, od wersetu 21. Zwróćcie jednak najpierw uwagę na sam początek. Teraz natomiast. Jakiś wspaniały zwrot akcji wprowadzają te dwa słowa. I całe szczęście, że jest jakieś teraz natomiast. Paweł przechodzi nimi od beznadziei do pełni nadziei. Od potępienia do usprawiedliwienia. Od winy do... Posłuchajcie. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków, a jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnianiu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy każdego, kto zawierzył Jezusowi. Kiedy przygotowując się do dzisiejszego nauczania przeczytałem ten tekst, najbardziej rzuciło mi się na początku w oczy jedno zdanie. Tak? Całkiem możliwe, że to właśnie to zdanie, o którym myślisz. Chyba najbardziej rozpoznawalne zdanie z trzeciego rozdziału Listu do Rzymian. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To zdanie jest na tyle wyraziste i tak dobrze zapada w pamięć, że cała reszta okalających je zdań może wręcz wydać się jedynie tłem. Ale my nie damy się zwieść temu wrażeniu, przyjrzymy się im wszystkim po kolei, nieco dokładniej. Przede wszystkim zatem z miejsca widzimy, że głównym motywem tego fragmentu jest Boża sprawiedliwość. Rozumiana tutaj dwojako, zarówno jako cecha charakteru samego Boga, ale również jako sposób, w jaki my możemy osiągnąć usprawiedliwienie w Jego oczach. Paweł zaczyna swój wywód od obserwacji, że sprawiedliwość ta jest poświadczona przez prawo i proroków, a zatem nie stanowi zwrotu o 180 stopni, ale jest kontynuacją, czy wręcz kulminacją Bożego charakteru i Bożego planu, zapoczątkowanego u zarania dziejów. Paweł nie wymyślił niczego z tego, o czym pisał w tym fragmencie. Wszystko to zostało już zapowiedziane w Starym Testamencie. To starotestamentowe prawo jednocześnie urzeczywistniało Boży standard sprawiedliwości. Zatem, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, prawo mogło stanowić dowód, że faktycznie był sprawiedliwy. I to według Bożej miary sprawiedliwości. Ponieważ nikomu z jego przeciwników nie udało się skutecznie oskarżyć go o złamanie jakiegokolwiek przepisu prawa mojżeszowego. Jednocześnie jednak Boża sprawiedliwość jest niezależna od prawa. To znaczy, że przez wypełnianie zasad prawa nie jesteśmy w stanie jej posiąść. To nie jest ta droga. To akurat powinno już być dla nas jasne z lektury wersetów 19 i 20. Zatem jeśli nie przez wypełnianie prawa, to przez co? Paweł nie chce trzymać czytelników w niepewności i daje odpowiedź już w następnym zdaniu. Mówiąc o tej sprawiedliwości, pisze, jest ona oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. A zatem, byśmy mogli uzyskać sprawiedliwość, potrzebne są dwie składowe. Wiara oraz Jezus Chrystus. Zacznijmy od wiary. Jaka jest jej rola? Co dokładnie Paweł ma na myśli, pisząc, że sprawiedliwość jest oparta na zawierzeniu? Lub jak oddają to inne tłumaczenia, osiągamy ją przez wiarę. Czy to wiara staje się naszą zasługą, tak ogromną, że niejako zmusza Boga do przekreślenia naszych przestępstw? Nie, w świetle reszty tekstu takie wyjaśnienie nie miałoby sensu. Sprowadzałoby nas to bowiem z powrotem do sytuacji, kiedy to my sami zapracowujemy sobie na własne zbawienie. W rzeczywistości to nie nasza wiara nas zbawia. Ona jedynie otwiera nam drogę do zbawienia. Jest niezbędna w tym sensie, że umożliwia nam otrzymanie Bożego daru. Obrazowo. Możemy wyobrazić ją sobie jako otwartą dłoń, wyciągniętą z ufnością w stronę Boga. W oczekiwaniu na to, co On zechce nam na niej położyć. Szalenie ważne w tym wszystkim jest to, że ta sprawiedliwość jest dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Już, tyle. Nie ma więcej warunków. Nie ma drobnego druczku na dole strony. Każdy z nas ma wolną wolę, a zatem każdy ma też możliwość, by tę dłoń w stronę Boga wyciągnąć. W wersecie 24 czytamy z kolei, że usprawiedliwienie otrzymujemy w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Od tego momentu Paweł przechodzi do wyjaśniania tego, co faktycznie musiało się wydarzyć, żebyśmy mogli zyskać sprawiedliwość. Nie bez podstaw jest bowiem pytanie, jak to w ogóle możliwe, że Bóg może zmienić ciążący na mnie, na tobie, wyrok potępienia w uniewinnienie, skoro jednocześnie Biblia przedstawia go jako Boga sprawiedliwego. Kto z nas nazwałby sprawiedliwym sędziego, który wypuszcza przestępców na wolność bez żadnej kary? By wyjaśnić te wątpliwości, Paweł posługuje się w tekście obrazami z trzech różnych dziedzin życia. Zaczyna od tego, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Nawiązuje tym samym do sytuacji ze starożytnego targu niewolników. Wystawiony na nim człowiek mógł zostać wykupiony z niewoli przez kogoś, kto zgodzi się zapłacić odpowiednią cenę. Paweł chce przez to powiedzieć, że my wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu i to Jezus wykupił nas z tej właśnie niewoli. Dalej, gdy pisze, że Bóg ustanowił go przebłaganiem oraz że jest ono w jego krwi, przenosi naszą wyobraźnię do świątyni jerozolimskiej, w której na mocy Starego Przymierza zwierzęta były zabijane i składane w ofierze w celu uśmierzenia gniewu Boga. Tak przynajmniej rozumieli to współcześni ludzie. Bezsprzecznie grzech budzi gniew Boga, a jego sprawiedliwość wymaga, aby został on ukarany. Na krzyżu Golgoty ten gniew w całości skupił się jednak nie na nas, ale na Synu Bożym, którego krew została przelana w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy. Trzeci obraz posługuje się terminologią z sali sądowej. To coś, o czym Mirek już wspomniał, wprowadzając nas do wieczerzy. Paweł pisze o Bogu, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Chce nam uświadomić, że poddani pod sprawiedliwy sąd Boga zostaliśmy uznani za niewinnych. Jednak nie odbyło się to na podstawie naszych własnych zasług, ale poprzez to, że Jezus zajął nasze miejsce na ławie oskarżonych. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kami i jej towarzysza, których zostawiliśmy w momencie, gdy właśnie zdecydowali się skrócić trasę biegu. Bo to jeszcze nie koniec tamtej historii. Posłuchajcie więc, co działo się dalej. Nasza dwójka pechowych biegaczy, co zrozumiałe, czuła się winna i absolutnie zawstydzona. Byli przecież uczciwymi ludźmi. W normalnych okolicznościach nigdy w życiu by tak nie postąpili. Wstyd sprawił, że przez jakiś czas biegli obok siebie bez słowa. Po paru kilometrach zaczęli jednak rozmawiać o całej tej sytuacji i zastanawiać się nad tym, jak mogą ją naprawić. Doszli do wniosku, że jeśli ukończą wyścig, to nie pozwolą, by na mecie zawieszono im na szyjach medale. Zamiast tego wrócą do hotelu po pozostawioną tam mapę z zaznaczoną trasą, a następnie z jej pomocą przejdą brakujący odcinek. Dopiero po jego ukończeniu założą swoje medale. I choć ten plan uspokoił ich własne sumienia, to nie miał mocy, by zmienić negatywnych opinii, jakie na ich temat wyrobili sobie przypadkowi świadkowie tego zdarzenia. Kami konkluduje całą opowieść takimi słowami. Muszę pogodzić się z tym, że gdzieś tam, daleko, żyją ludzie, którzy być może już zawsze będą opowiadać innym historię o dniu, w którym widzieli parę biegaczy bezczelnie oszukujących podczas praskiego maratonu. Jeśli się nad tym zastanowić, to ich zadośćuczynienie za pogwałcenie zasad rywalizacji miało w gruncie rzeczy bardzo niewielką wartość. Na pewno nie sprawiło, że przestali być oszustami. Czas, jaki organizatorzy zanotowali im na mecie, był w oczywisty sposób zafałszowany. W rezultacie ich pozycje w oficjalnej klasyfikacji również były błędne, pewnie krzywdzące dla innych, uczciwych biegaczy. A tak naprawdę to nie ma w ogóle pewności, że biegnąc pełny dystans byliby w stanie ukończyć ten bieg. Jestem przekonany, że Kam jako inteligentna kobieta zdawała sobie sprawę z tego wszystkiego, a mimo wszystko z jakiegoś powodu uznała, że przejście brakującego fragmentu trasy będzie miał jakąś realną wartość. Dlaczego? Możemy zgadywać, ale mnie wydaje się, że czuła, że musi zrobić coś. Cokolwiek. To, co zrobiła, było w zasadzie jedynym, co mogła zrobić, poza przyznaniem się do złamania reguł i poniesieniem pełnych konsekwencji. Zatem skrócenie trasy wyścigu potraktowała jako swego rodzaju zaciągnięcie długu, który następnie czuła się w obowiązku jakoś spłacić. Tak zostaliśmy nauczeni. Taki mamy odruch. Długi należy spłacać. Julia, generalnie jest to prawdą pomiędzy ludźmi. To niestety wiele osób w bardzo podobny sposób myśli o swoim zbawieniu i o swojej relacji ze Stwórcą. I to właśnie dlatego tak wielu ludzi ma z Bożą łaską prawdziwy problem. Nie chcemy być nikomu nic winni. Nie lubimy mieć długów. No i wreszcie, słyszeliśmy już o tym w nauczaniu parę tygodni wcześniej, nie lubimy być na niczyjej łasce. Nawet sam wydźwięk tego jest okropny. Co lubimy zamiast tego? Brać sprawy we własne ręce. Czuć się kowalami własnego losu. I wreszcie bardzo, ale to bardzo, lubimy to poczucie, że sami sobie na coś zapracowaliśmy lub zasłużyliśmy. Mamy wtedy wrażenie, że jest jak sprawiedliwie. Trzymając się biegowych metafor, powiedziałbym, że nasze ludzkie myślenie o sprawiedliwości można by porównać do sprintu. Lubimy, kiedy czyn, jego konsekwencje są możliwe jak najbliżej siebie. Jeśli nie wierzycie, to otwórzcie sobie YouTube'a, wpiszcie w wyszukiwarkę hasło Instant Karma, pooglądajcie parę wyników. Czujemy się nieswojo, czasem wręcz otwarcie buntujemy się w sytuacjach, kiedy nie widzimy wyraźnie tego tak lubianego przez nas związku między czynem a konsekwencjami. Bóg i Jego sprawiedliwość z drugiej strony bardziej przypominają właśnie maraton. Patrząc na całą historię zbawienia opisaną w Biblii, nie można nie dojść do wniosku, że Bóg jest pod tym względem długodystansowcem. Chce całej ludzkości, jednocześnie każdemu człowiekowi z osobna, dać tak dużo czasu na przyjście do Niego, jak to tylko możliwe. Koniecznie musimy jednak pamiętać, że tak dużo, jak to możliwe, nie oznacza nieograniczoną ilość. Po drugie zaś, może ważniejsze, Bóg nigdy nie zrezygnuje z bycia sprawiedliwym. Nie może, ponieważ to byłoby sprzeczne z jego naturą. A co to oznacza w praktyce? Ano to, że każdy z nas prędzej czy później będzie musiał stanąć przed Bogiem i odpowiedzieć na pytanie, co uważasz za źródło twojej sprawiedliwości? Jeśli bierzemy odpowiedzialność za swoje zbawienie we własne ręce, jeżeli czujemy, że sami musimy coś zrobić, to Chrystus de facto przestaje być nam niezbędny. Może wydaje nam się, że sami zadbamy o to, żeby dostać się do nieba, a Jezus co najwyżej pokryje ewentualną różnicę, dopłaci do naszych dobrych uczynków brakującą kwotę, jeżeli to w ogóle takie konieczne. Problem w tym, że to tak nie działa. Biblia mówi o tym wprost i to wielokrotnie. Choćby w liście do Galacjan, do którego 2 tygodnie temu w swoim nauczaniu nawiązywał Markus. Podsumowując, albo 100% łaski, albo 0% łaski. Nie ma nic pomiędzy. Pamiętacie, co mówiłem na początku? Że istnieli Żydzi, którzy sądzili, że sam fakt posiadania przez nich przykazań czyni ich wyjątkowymi, a dzięki ich rygorystycznemu przestrzeganiu będą w stanie zasłużyć sobie na życie wieczne. Teraz przeprowadźmy mały eksperyment. Sprawdźmy, co się stanie, kiedy słowo Żydzi zamienimy na chrześcijanie. Istnieją chrześcijanie, którzy sądzą, że sam fakt posiadania przez nich przykazań czyni ich wyjątkowymi, a dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu będą w stanie zasłużyć sobie na życie wieczne. Niech podniosą rękę ci z was, którzy nie znają nikogo, to właśnie w ten sposób myśli i w ten sposób podchodzi do Boga. Okej, porozmawiamy po nabożeństwie. Ale nie jest to reguła. Regułą jest właśnie to, że są tacy ludzie. I to właśnie dlatego ostatnie kilkanaście tygodni spędziliśmy przyglądając się dokładnie tematowi łaski. Ktoś mógłby wręcz powiedzieć, że dokładnie aż do przesady. Ale niestety, podobnie jak tysiące lat wcześniej, dziś wciąż wielu wierzących ma mylne wyobrażenie na temat roli Bożego prawa. Mówiąc wprost, myślą, że całe zło współczesnego świata bierze się na przykład z tego, że Europa odeszła od chrześcijańskich wartości i od dekalogu. Albo że wypełnianie przykazań, już bardziej osobiście, doprowadzi ich do zbawienia. A przykazania faktycznie powinny nas doprowadzić, ale do czegoś zupełnie innego. Do wniosku, że żaden z nas w żaden sposób nie jest w stanie o własnych siłach sprostać Bożemu standardowi sprawiedliwości. Że jako niepoprawni grzesznicy, bardziej niż czegokolwiek innego, potrzebujemy Bożej łaski właśnie. To dlatego uważam, że z mówieniem o roli łaski nie da się przesadzić, bo jest ona aż tak ważna. Naukę o zbawieniu płynącą z dzisiejszego fragmentu Biblii można by podsumować w 3 zdaniach. Usprawiedliwienie grzechów możemy zyskać wyłącznie dzięki temu, co zrobił Jezus. Bóg daje nam tę możliwość wyłącznie ze względu na swoją łaskę. Zaś sposobem, w jaki możemy ten dar przyjąć, jest wyłącznie wiara. Tutaj jednak ważna uwaga na marginesie. Boża łaska nie sprawia, że Jego prawo przestaje dla nas istnieć. W żadnym wypadku. Sprawia jednak, że przestaje nas ono potępiać. Zamiast tego zgodnie z Bożą obietnicą zostaje wypisane na naszych sercach. Innymi słowy, zaczyna wpływać poprzez działanie Ducha Świętego na nasze myśli i pragnienia, tak by były coraz bardziej i bardziej zgodne z Bożymi. I nie dlatego, że musimy teraz spłacić dług albo w jakiś sposób Bogu się odwdzięczyć za zbawienie, ale dlatego, że zyskaliśmy nową, odmienioną naturę, która pociąga nas w kierunku miłości do Boga i miłości wobec innych ludzi. Dlaczego? Bo to właśnie na tej miłości, według słów samego Jezusa, opiera się całe prawo i prorocy. Kami Ostman. Całkiem słusznie doszła do wniosku, że już nic, co zrobi, nie ma mocy, by zmienić negatywnych opinii innych ludzi. Po pierwsze, tak to już bywa w relacjach międzyludzkich, że czasami, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali, nie jesteśmy w stanie zatrzeć złego wrażenia. Drugi powód był natomiast natury praktycznej. Świadkami tego zdarzenia byli przypadkowi przechodnie. Ludzie, których Kami nie znała, nie miała z nimi żadnych relacji, nie miała dzięki temu też sposobu, aby później do nich dotrzeć. Chciałbym, żeby puenta z tej historii była punktem wyjścia do zastanowienia się, jak to wygląda między nami a Bogiem. W pewnym sensie myślę, że jest podobnie, bo również nie ma niczego, co moglibyśmy sami zrobić, żeby cofnąć konsekwencje naszych złych decyzji, naszego buntu wobec Stwórcy. Jesteśmy grzesznikami, a Bóg nienawidzi zła i nienawidzi grzechu i nie może tak po prostu przymknąć na nie oka. Jego sprawiedliwość i świętość wykluczają takie rozwiązanie. Ale jednocześnie jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż Kami podczas maratonu. Bóg nie jest przypadkowym obserwatorem, obojętnym świadkiem naszych upadków i moralnych niepowodzeń. Bo ile nienawidzi grzechu, to kocha nas, grzeszników. Nigdy nie będziesz mu obojętna. On nigdy o tobie nie zapomni i on nigdy cię nie skreśli. To z tej miłości wypływa chęć bycia z nami w prawdziwej relacji oraz powiązana z nią chęć rozwiązania naszego problemu z grzechem, który te relacje niszczy. W rezultacie każdy z nas ma do dyspozycji tylko jedną, jedyną drogę do osiągnięcia usprawiedliwienia w oczach Boga. To droga Bożej, niezasłużonej przychylności, droga łaski, która otworzyła się przed wszystkimi ludźmi dzięki temu, że to sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemię i umarł na krzyżu, ponosząc należną nam karę za nasze grzechy. Nie musimy, ale przede wszystkim nie możemy nic więcej do tego dodać. Bożą łaskę, jak każdy prezent, możemy jedynie odrzucić albo możemy ją przyjąć. Bo wszystkim, co musimy zrobić, by zyskać relację z Bogiem i usprawiedliwienie w Jego oczach, jest przyjęcie daru łaski wypływającej z Jego miłości do nas. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.